Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu dzisiejszym. Witam przedstawicieli starostwa, witam pana starostę, skarbnika, członka zarządu, witam kierowników, dyrektorów jednostek organizacyjnych i kworum tutaj mamy zachowane. Porządek sesji macie Państwo przed komisji, przed sobą. Stwierdzam otwarcie. Są jakieś wnioski do porządku obrad? Nie widzę. To przejdziemy do realizacji tego porządku i pierwszym punktem będzie informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie na temat. Pana Kazimierza? Wniosków nie ma?
Na razie nie ma, ale przyjmujemy. Na razie nie.
Na sesji, tak?
Później, jak przyniosą, bo ja nie mam.
Czyli informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Golejniowie na temat aktualnej sytuacji w szpitalu. Proszę bardzo, pani prezes.
Dzień dobry. Ja wiem, że miało mnie dzisiaj nie być, bo miałam być w Poznaniu na spotkaniu. Niemniej jednak postanowiłam nie jechać do Poznania i przedstawić Państwu sytuację. Drodzy Państwo, tu niewiele zmieniło się od ubiegłego miesiąca, szczerze mówiąc. Wszyscy czekamy z niecierpliwością na osobę, bo pewnie Państwo jesteście zorientowani. Pan dyrektor Paweł Kurzak został odwołany z funkcji dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Czekamy na powołanie nowego dyrektora, więc no, w tej chwili mamy małe zawieszenie, jeśli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia, więc no, tak naprawdę wszelkie decyzje, o których moglibyśmy rozmawiać, będą już podejmowane przez nowego szefa po wprowadzeniu, bo stary dyrektor nie podejmował już decyzji. To, co Państwu mówiłam, że my zbliżamy się już pomału ku końcowi, jeśli chodzi o bilans za rok ubiegły i za chwileczkę też przedstawimy na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników już ostateczny wynik finansowy szpitala za ubiegły rok. To, co ostatnio robiliśmy, to też Państwo widzicie na bieżąco. Mamy mnóstwo akcji profilaktycznych, teraz odbyły się kolejne i tutaj jak siedzę z panią dyrektor Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, już chyba wspólnie planujemy kolejną akcję z okazji Światowego Dnia Zdrowia, więc bardzo mocno działamy na rzecz społeczności goleniowskiej, ale także całego powiatu. Z niecierpliwością czekam, aż Nowogard podejmie pracę, jeśli chodzi o oddział internistyczny, bo jesteśmy przeciążeni. No, drodzy Państwo, sytuacja w tej chwili wygląda tak, że lada moment zaczną pacjenci leżeć u nas na korytarzu, na łóżkach, na internie, bo mamy tak duże obciążenie pracą. Aczkolwiek, no, nie narzekamy jeszcze, mimo że ta sytuacja ciągnie się od 19 stycznia. Nie wiem, czy Państwo znają w tej chwili realia przyjmowania na naszej izbie przyjęć. Ja nawet już przez izbę nie przechodzę, bo nie ma gdzie palca wcisnąć. Mamy tak duże obciążenie pracą, więc czekamy, aż Nowogard podniesie internę. O, i dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mają Państwo pytania? Proszę.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Pani prezes, chciałem się podpytać o jedną sprawę, bo kiedyś na terenie szpitala w Goleniowie była apteka, komercyjna apteka, tej apteki już od jakiegoś czasu nie ma. Chciałem się zapytać, czy jest jakaś możliwość założenia apteki komercyjnej dla mieszkańców. Pytam się z tego względu, bo znowu mam tutaj doniesienia od mieszkańców gminy Goleniów, że jest problem z dyżurującymi aptekami i nasi mieszkańcy dla dzieci, to by była akurat sytuacja z dzisiaj w nocy, nie mogli zakupić na terenie gminy Goleniów potrzebnego antybiotyku i musieli jechać aż do Szczecina, a też tam się trochę czas liczył w tej całej sprawie. Dlatego się pytam o tą aptekę, czy jest jakaś możliwość, żeby pomóc mieszkańcom gminy Goleniów zorganizować komercyjną aptekę i żeby służyła naszym tutaj mieszkańcom gminy Goleniów.
Panie radny, prawo zabrania podmiotowi medycznemu prowadzenia apteki zewnętrznej. a żaden podmiot komercyjny nie chce wrócić na teren szpitala. I podkreślam, prawo zabrania, tak? My jedyny obrót lekami, który możemy prowadzić, jest to obrót wewnętrzny.
To, że akurat szpital nie może mieć takiej apteki, to doskonale wiem, dlatego się pytam o komercyjne. Pytam się, czy można stworzyć jakieś warunki, żeby zachęcić podmiot zewnętrzny do prowadzenia na terenie szpitala apteki komercyjnej.
Od 5 lat próbuję, nie udało mi się, więc panie radny, zapraszam do współpracy. Jeżeli panu uda się pozyskać, to będę zobowiązana i wdzięczna. Gdyby udało nam się dla dobra mieszkańców Goleniowa coś takiego stworzyć.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś, proszę bardzo, pan radny.
Dziękuję. Pani profesor, chciałam jedno pytanie odnośnie systemu laboratoryjnego. Fajnie, że można odebrać wyniki online. Natomiast sprawa dotyczy korzystania przez laboratorium z osób w wieku lat 16, 17. Czy można gdzieś na stronie pobrać stosowny druk i czy obecność tego rodzica jest rzeczywiście wymagana? Bo ja osobiście się zetknąłem z tym kłopotem, więc myślę, że w takim wieku dziecko już może sobie poradzić.
Ograniczoną zdolność do czynności prawnych w wieku między 16 a 18 rokiem życia, stąd obecność rodzica jest też obowiązkowa. Mamy tutaj współdzielenie.
Nie, rozumiem, ale...
Jeżeli będzie, to tak, ale oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość, to stworzymy.
Nie, ale o co innego pytam.
O pobranie druków.
Pobranie druków i pytanie, czy taki nastolatek, nastolatka...
Jeżeli będzie druk podpisany przez rodzica, to tutaj tak.
To byłoby fajnie, żeby jak już można online odebrać, to żeby również online można było taki druczek pobrać i wtedy takie dziecko, które ma 16 czy 17 lat, sobie skorzysta, bo w dobie określonych działań dla 15-latków wydaje mi się, że pobranie krwi dla 16-latka nie jest czymś szczególnie nadzwyczajnym.
No nie, ale my musimy się tutaj trzymać tych regulacji prawnych, zwłaszcza, że istnieje ryzyko działań niepożądanych po pobraniu krwi. I to już wkraczamy w ten obszar jakby błędów jatrogennych, ale oczywiście dziękuję za uwagę. Fajnie, zrobimy to. Ja już sobie zapiszę.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania do informacji przedstawionej przez panią prezes? Nie widzę. To przejdziemy do zaopiniowania tej informacji i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej informacji. 6, tak, pani Agatko? 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji na temat sytuacji w szpitalu. 4. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 6. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji pani prezes. 4. Dziękujemy bardzo pani prezes.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję panu radnemu Gulbinowiczowi, bo faktycznie przy tym natłoku weźmiemy i będzie, przepracujemy to z prawnikami. Nie, nie, bo to jest istotne to, co pan mówi. Tym bardziej, że sporo młodych osób przychodzi. Już?
Bo ja mieszkam blisko szpitala i nie był to dla mnie problem, ale syn, który ma 17 lat, okresowo uprawia sport na trochę wyższym poziomie i bardzo często z usług korzysta. I przyznam szczerze, że moja obecność rano tam i trzymanie go za rękę, nie wiem, czy jemu i mi jest po prostu potrzebna, więc miałby druczek, daję, dziękuję.
Dobra, dziękuję.
Dzięki.
Dziękujemy bardzo pani prezes. I przechodzimy do kolejnego punktu. Ocena stanu sanitarnego w powiecie goleniowskim za 2023 rok. Proszę bardzo pani dyrektor, tak?
Panu to się nagrywa.
Ale pani włączyła mikrofon? Bo to się nagrywa.
A teraz mnie słychać?
Tak, teraz.
Tak? Więc tak pokrótce parę zdań na temat oceny stanu sanitarnego powiatu za rok 2023. Dosyć szczegółowy materiał państwu przysłaliśmy. Jeżeli będą jakieś pytania, to bardzo proszę. A teraz trochę w liczbach. W roku 2023 pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej w Goleniowie było blisko 2700 obiektów. Przeprowadziliśmy w tym czasie 2371 kontroli. Dokonaliśmy blisko 4000 badań, pobraliśmy 451 próbek. W związku z nienależytym stanem sanitarno-higienicznym wydaliśmy 469 decyzji oraz 472 decyzje płatnicze. Nałożyliśmy 151 mandatów karnych na kwotę 35 800 zł. Przeprowadziliśmy 557 dochodzeń epidemiologicznych. Sytuacja epidemiologiczna w kontekście chorób zakaźnych w powiecie goleniowskim na chwilę obecną można uznać za stabilną i wzrost zachorowań na niektóre choroby zakaźne miał charakter sezonowy oraz też był wynikiem coraz lepszej zgłaszalności tych jednostek chorobowych przez podmioty działalności leczniczej. Prócz działań nadzorowych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Goleniowie prowadzi działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia poprzez realizację krajowych, powiatowych i wojewódzkich programów edukacyjnych. I tak w roku 2023 odbiorcami tych przedmiotowych programów było blisko 10 tysięcy mieszkańców powiatu goleniowskiego. Z tego miejsca oczywiście chciałabym podziękować wszystkim tym instytucjom zaangażowanym w pomoc, w realizację tych programów. Oczywiście panu staroście i starostwu powiatowemu i Stowarzyszeniu na Rzecz Bezpieczeństwa Powiatu za finansowanie naszego festiwalu, promocji zdrowia poprzez śpiew i taniec u najmłodszych. Oczywiście dziękuję też Komendzie Powiatowej Policji za bardzo częste i intensywne nasze działania w kontekście działań edukacyjnych u dzieci i młodzieży oraz Urzędom Gmin i wszystkim innym instytucjom zaangażowanym w te nasze działania, które mają również prozdrowotne działania topusowe. To wszystko mam do powiedzenia. Jeżeli państwo macie jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chce zabrać? Tak, pan Kazimierz? Nie. A na końcu? No to nie wiem, może ktoś jest wcześniej. Kto chce być pierwszy? Niech pan Kazimierz chce być na końcu. No pan Kazimierz jednak pierwszy. Na dole.
Yes. Ja korzystając z okazji, że pani inspektor tu z nami jest, nie wiadomo co będzie dalej, czy ja będę radnym, ale chciałem wykorzystać ten moment i chciałem pani serdecznie podziękować za pomoc, jakie inspekcja udzieliła nam w tych naszych trudnych czasach, gdzie walczyliśmy o dobrą, jakbym powiedział, wodę. Wiele cennych wskazówek od pani i od pani współpracowników otrzymaliśmy, skorzystaliśmy, no i efekt jest taki, że myślę, że już na wiele, wiele, na wiele lat mamy prawidłową wodę w naszych ujęciach, że nasze wszystkie urządzenia działają tak, jak powinny. I to chciałem naprawdę serdecznie podziękować, bo również pani wiele czasu poświęciła mi swoimi radami, żeby ten sukces w naszym szpitalu był odniesiony. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
To musi być
tak. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Może ja zadam pytanie tutaj właśnie odnośnie wody. Pan tutaj Kazimierz wspomniał, bo tutaj wyczytałam taką informację odnośnie wody na terenie szpitala. Ona dalej, bo tutaj jest taka informacja, że stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu własnego szpitala. To dalej obowiązuje ta...
Tak, zgodnie z przepisami każdy szpital musi mieć zapasowe źródło. A, przepraszam, ja zapomniałam.
teraz tak? Tak, każdy szpital musi mieć zapasowe źródło zaopatrzenia w wodę zdatną do spożycia. Natomiast no, ta placówka no, boryka się trochę z tym tematem, ponieważ no, to jest związane z dużym nakładem finansowym, żeby zapewnić właściwą jakość tej wody. Natomiast no, cały czas korzysta z wodociągu, tak? Więc jest to zabezpieczone. Pacjenci, personel korzystają z wody zdatnej do spożycia. Natomiast no, to źródło musi być prędzej czy później tak naprawdę dostępne w sposób właściwy, więc to ze strony już dyrekcji szpitala musi podjąć właściwe kroki finansowe tak naprawdę, żeby dostosować tą wodę.
A wiemy, jakie to są? Właśnie pan starosta może ma informację.
Się tak mówiłem, bo tu mi pan skarbił, że jest czerwony nacisnąć. Chyba nie chciał, żebym mówił. Proszę Państwa, przystępujemy w szpitalu do realizacji, jesteśmy na etapie projektu już tak naprawdę. Chodzi o ten DPS. Natomiast w ramach tego projektu również chcemy wykorzystać te środki. Jedno to zagospodarowanie terenu, tak aby trochę porządek zrobić tam, jeżeli chodzi o parkingi, ale również właśnie to ujęcie wody, tam wchodzi w grę również kwestia hydrantów. Także to ten... Oczywiście skupiamy się tutaj na tym DPS-ie, natomiast przy okazji przystąpimy właśnie też do modernizacji i tego ujęcia, i tych rzeczy, które gdzieś tam kulały i zawsze brakowało środków na to, żeby to ogarnąć. Także zrobimy to i myślę, że to się wszystko uda i wykonawcę wyłonimy. Także przystępujemy do tego i to na pewno jest w tym projekcie również. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A jeszcze mam pytanie, tutaj też taka informacja odnośnie szczepień. W 2023 w celu wyegzekwowania wykonania obowiązku szczepień ochronnych. To takie coś jest, tak? Jest egzekucja, że wystawiono 40 upomnień zawierających wezwania do wykonania obowiązkowe, 22 tytuły wykonawcze. Jak to wygląda? To jest i to się kończy w końcu... No, nie zmusimy nikogo, tak, żeby się dzieci zostały zaszczepione.
Powiatowa, nie wiem, słuchać mnie, tak? Powiatowa stacja sanitarna epidemiologiczna w Goleniowie działa jako wierzyciel. Natomiast organem egzekucyjnym tego obowiązku jest wojewoda, więc całość postępowania aż do momentu wystawienia tytułu wykonawczego prowadzone jest w powiatowej stacji, natomiast postanowienie o nałożeniu grzywny już decyduje wojewoda na podstawie dokumentacji przesłanej przez organ wierzyciela, czyli powiatowej stacji. Tak, to jest narastający problem, jeżeli chodzi o osoby odmawiające szczepień ochronnych. W naszym powiecie na chwilę obecną nie jest to problem jeszcze na taką skalę, że moglibyśmy mówić o jakimś poważnym zagrożeniu epidemiologicznym. Natomiast no, musimy brać pod uwagę to, że jeżeli z roku na rok tych osób będzie przybywało, to bo w skali kraju to już jest problem.
A jakie wysokie są grzywny?
O tym, tak jak mówię, decyduje wojewoda, ale teraz z tego co pamiętam, to jest wysokość 500 zł na każdego rodzica, na każde dziecko. Więc jeżeli jest kilka dzieci nieszczepionych w rodzinie, no to te kwoty się sumują.
Mhm. Dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mają Państwo pytania jeszcze do informacji przedstawionej, bardzo obszernej?
Bardzo.
Nie widzę. To przejdziemy do zaopiniowania tej informacji i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej informacji. 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji. 4. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji przedstawionej przez panią dyrektor? 5. I proszę członków komisji skarg i wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo pani dyrektor za przedstawienie informacji, przygotowanie przede wszystkim, bo to naprawdę bardzo obszerna informacja. Dziękujemy bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2023 rok. Proszę bardzo.
Witam Państwa radnych oraz Pana starostę. W ubiegłym roku, podsumowując rok 2023, wystawiliśmy ocenę stanu bezpieczeństwa na ocenę dobrą. To, co miało wpływ w znacznym stopniu, jest związane z warunkami atmosferycznymi. Ubiegły rok, tak jak Państwo się zapoznawali z tą informacją, mieliśmy znaczną ilość mniejszą zdarzeń niż do roku 2022, prawie o 600 zdarzeń mniej. Natomiast są to zdarzenia, interwencje, które podejmujemy niezależne od tego, co robimy na co dzień. Na co dzień poza interwencjami zajmujemy się szeroko rozumianą prewencją społeczną, uczeniem osób, jak bezpiecznie przebywać w obiektach, kontrolujemy te obiekty i myślę, że w tej informacji przekazanej Państwu to wszystko zostało zawarte. Jeżeli będą jakieś szczegółowe pytania, oczywiście ja odpowiem. Na pewno ta ocena dobra jest związana z tym, że ciągle jako strażacy potrzebujemy środków na doposażanie ochotniczych straży pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej, zapewnianie strażakom bezpieczeństwa i na tym w ubiegłym roku się skupiliśmy i tutaj jeszcze raz chciałbym podziękować Radzie, Panu Staroście za to, że widzicie te potrzeby strażaków, potrzeby ochrony przeciwpożarowej i corocznie są podejmowane uchwały i środki przekazywane. A jeżeli mogę odpowiedzieć na jakieś szczegółowe pytania, to poproszę.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy w temacie bezpieczeństwa, oceny mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo.
Może nie pytanie, ale takie podziękowanie. Mam okazję w sam raz tutaj na forum podziękować Straży Pożarnej Mioleniowskiej za pomoc. Tak? No, raz jeszcze to pomoc, raz mi w wyniku kontroli zakwestionowali, coś tam musiałem zrobić, drobny remont, ale bezpieczeństwo przede wszystkim. Natomiast tutaj bardzo dziękuję, bo staramy się zawsze współpracować. Ja, jak mogę, to pomagam, ale strażacy też nigdy nie odmawiają pomocy. Nawet dzisiaj z okazji Dnia Profilaktyki przeprowadzili bardzo fajne zajęcia. Przy okazji pokazali wozy bojowe, także dzieci zachwycone. Bardzo dziękuję. Proszę przekazać druhom, którzy uczestniczyli, moje serdeczne podziękowania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. No to przejdziemy do zaopiniowania też tak bogatej informacji, bardzo obszernej. I proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji. 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji przedstawionej. 4. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej informacji. 4, tak? Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panu za przedstawienie. I przechodzimy do kolejnego punktu. I jest to analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu goleniowskiego. Proszę bardzo.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Krzysztof Łańszczak, Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie. proszę Państwa, analiza tak jak co roku, ona odzwierciedla pewien stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu. Można powiedzieć, że w 90% pokazuje to liczbowo, tak? Te liczby są różne. Myślę, że zasadniczo nie różni się od lat poprzednich, ale tak naprawdę to my, to Państwo, to mieszkańcy lokalnej społeczności odczuwamy ten stan bezpieczeństwa na własnej skórze, tak? Czyli jeżeli jest w miarę spokojnie, nic się nie dzieje, to my też czujemy się bezpiecznie i tak powinno być. Ja, jako mieszkaniec Goleniowa, jako mieszkaniec powiatu goleniowskiego, powiem szczerze, czuję się bezpiecznie w Goleniowie. Prywatnie mówię, czuję się bezpiecznie, nie jako funkcjonariusz, bo oczywiście nie chodzę przez miasto w mundurze i nie pokazuję się tam oficjalnie. Natomiast, tak jak powiedziałem, od nas zależy odczucie bezpieczeństwa i jakie ono jest, to Państwo sami wiecie. Na pewno nigdy nie będzie idealnie, gdzieś te zdarzenia się będą, tak? One są, były i będą, nie da się ukryć. Natomiast, tak jak powiedziałem, ogólny stan bezpieczeństwa uważam, że na terenie powiatu goleniowskiego kształtuje się w stopniu dobrym, nie odbiega od poprzednich lat. Tutaj też często w kuluarach zadawane są pytania dla policji, jak z obywatelami obcych państw, tak? Sami wiemy, że w powiecie goleniowskim jest ich dość dużo, ale tak podsumowując, nie notuje się jakiegoś tego diametralnego wzrostu ilości przestępstw z udziałem, tak, tych obywateli. No, standardem oczywiście jest kierowanie pojazdem po alkoholu, tak. To jest taki standard dla tych państw w strony wschodniej. Dużo jest interwencji związanych z zakłócaniem porządku. Są interwencje domowe, ale porównując, mówię, rok do roku, to nie jest jakiś wzrost, czy nie jest to jakaś liczba, gdzie można byłoby się zastanawiać, czy coś z tym problemem zrobić, czy jest to jakieś szczególne, tak. Bywają też skargi, powiem szczerze, mieszkańców na pewne budynki, pewne miejsca, które no nie da się ukryć. Sami dobrze wiemy, że w tym terenie powiatu są, gdzie po prostu wynajmuje się licznym mieszkańcom, obywatelom obcych państw lokum. Ale w większości są to tak naprawdę zakłócenia porządkowe, tak? I to są takie różne niuanse i jeżeli jest zgłoszenie, to policja podejmuje interwencje i to, co może, to działa, tak? Na tym powiem szczerze, że jeżeli potrzeba, to wchodzimy we współpracę ze Strażą Graniczną, tak, którą mamy tutaj pod ręką i razem wspólnie w pewnym określonym czasie dokonujemy kontroli tych miejsc, żeby no, sprawdzić ewentualnie, czy tam wszyscy przebywają, krótko mówiąc, w sposób legalny. Tak. Co dalej się z tymi osobami dzieje, jeżeli są nielegalne, to powiem szczerze, już nie kontrolujemy tego my jako policja, ponieważ Straż Graniczna tak naprawdę zajmuje się w tym prawie że w 100% i oni po prostu przejmują nasze działania. Tak. I tu jeszcze dopowiem odnośnie analizy, że na samym końcu jest wskazane, że wszystkie gminy praktycznie pomagają tej policji, tak, nie da się ukryć. Jest to dofinansowanie w postaci zakupu pojazdów, czy też projekt budowy posterunku policji w Osinie, czy też projekt budowy posterunku policji w Klińskach Wielkich, czy też zakup licznego sprzętu do badania stanu trzeźwości, tak, alkomaty, jednorazowe urządzenia do narkotestów, także tutaj z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim gminom, wszystkim władzom gmin, które dokładają się do tego wspólnego celu, jakim jest bezpieczeństwo mieszkańców i myślę, że tak powinno być i że tak będzie. Także ze swojej strony na tą chwilę dziękuję i oczekuję na jakiekolwiek pytania.
Dziękuję bardzo. Tak jak już wspomniał Pan tutaj o tym posterunku w Osinie, jakieś bliższe informacje, bo to w tamtym roku też było omawiane, już chyba od 3 lat jest w planach, ale takie jakieś bliższe informacje żadnych.
Pani Rada, niestety tutaj nic więcej nie powiem. Sami wiemy, że ten projekt posterunku policji w Osinie pojawił się już przed pandemią, tak? To był bodajże 2018 lub 2019 rok. No i tak naprawdę pandemia, krótko mówiąc, wszystko wyhamowała, wycięła i na tą chwilę nie ma jakichś perspektyw ad hoc, żebyśmy mogli coś więcej powiedzieć.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę.
No, jako że pracuję w szkole, więc ten problem mnie interesuje bardzo, bo tutaj czytam, że tylko 3 nieletnich było pod wpływem narkotyków, jakiekolwiek, czy środków psychotropowych, jakiekolwiek szkolenia mamy, jakiekolwiek spotkania, czy z policją, czy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Mówi się wprost o tym, że właśnie jest to bardzo poważny problem młodzieży, która zażywa środki psychotropowe i również narkotyki. Więc te 3 osoby w ciągu całego roku, to tak kłóci mi się z tym, co słyszę, co widzę, czym się interesuję, bo tutaj no, zależy mi na tych młodych ludziach.
Pani radna, odpowiem na to, to trzeba trochę inaczej rozumieć. To jest trzech nieletnich sprawców czynów zabronionych, tak? Czyli oni po prostu będąc sprawcami czegoś złego, byli pod wpływem narkotyków. Natomiast tutaj nie pokazujemy liczby osób, które były pod wpływem narkotyków, a nie były sprawcami. Bo tak jak pani mówi, zdajemy sobie sprawę, że ich jest dużo, tak? No narkotyki problem nie od dzisiaj był, myślę, że będzie, tak? Często można usłyszeć, że gdzieś tam te narkotyki się pojawiają i tak samo one są w Goleniowie, tak samo one są w innych miastach, w innych miejscowościach na terenie powiatu. Natomiast nie da się wykluczyć, że grono młodych ludzi no, zażywa tych narkotyków. Natomiast mówię, co innego zażywać, a co innego być sprawcą. Także wiemy, że problem jest, aczkolwiek tutaj jeszcze dodam, że w trakcie tych spotkań, kiedy policja chodzi do tych szkół, tak, często uczestniczymy w różnego rodzaju spotkaniach na terenie powiatu, no to też jest poruszany temat właśnie tej karalności, tak, za te posiadanie narkotyków. Myślę, że w pewnym stopniu to do tych młodych ludzi dociera, ale czy do końca, no nie wiemy, to tak naprawdę życie dopiero pokaże, co to z tego wyniknie, tak?
Dziękuję bardzo. Proszę, to proszę bardzo, pani Kazimierzu.
Ja mam do pana pytanie na tle tych wszystkich wyników, bardzo, bardzo dobrych wyników, bo tak trzeba byłoby ocenić, że stan bezpieczeństwa, zabezpieczenia jest na dobrym poziomie, ale i za to serdecznie dziękuję. Natomiast niepokoi mnie przestępczość gospodarcza, wykrywalność przestępczości gospodarczej. Nie wiem, skąd to się bierze, bo 78% jest w województwie zachodnim wykrywalność, u nas jest 30,8%. Skąd jest taki duży rozrzut i nawet w stosunku do roku poprzedniego, 2022, spadek wykrywalności przestępstw gospodarczych. Dziękuję.
Panie radny, powiem tak krótko, nie jestem tutaj w temacie akurat przestępczości gospodarczej, ponieważ jestem takim ogólnym funkcjonariuszem prewencji, znam zamogu, natomiast nie znam już szczegółów przestępczości gospodarczej, dlaczego jest ten spadek i dlaczego on jest tak duży. Myślę, że są czyny, które po prostu trudno w pewien sposób wykryć do końca, czy udowodnić, tak? Daleko tutaj nie będę szukał. Proszę Państwa, sami wiecie, że liczne oszustwa, które się pojawiają, o których słyszymy my wszyscy w koło, o których Państwo naprawdę słyszeliście, gdzie ludzie tracą po kilkanaście tysięcy, to jest pikuś już, kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy na raz, tak? Kiedy te pieniądze przelewa się albo się daje komuś, kogo nigdy nie znamy, nie wiemy i nie widzieliśmy i to jest po prostu, krótko mówiąc, sprawa nigdy nie wykryta. Tak to wygląda, tak? Także to też wydawałoby się, że wszystko można wykryć. No niestety wszystkiego nie można wykryć, bo sami wiemy, że to jest niemożliwe i taka jakaś tendencja jest ogólna w społeczeństwie, że no zbyt bardzo może wierzymy wszystkim, a czasy są bardzo złe i każdy gdzieś czyha, żeby po prostu dla siebie uszczknąć tych pieniędzy przede wszystkim, bo to jest bardzo prosty sposób na życie, no ale nie tak powinno być. Także dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Ja mam pytanie o punkt drugi na stronie 34, bo nie do końca wiem, jak go czytać. Czy te ujawnienia to rosną w zakresie zdarzeń w akapicie pierwszym, znaczy maleją przy akapicie pierwszym w przypadku zdarzeń, a rosną w przypadku tej kontroli tak zwanej rutynowej, tak?
Chodzi o nietrzeźwych kierujących, tak?
Tak, chodzi o nietrzeźwych kierujących, bo w pierwszym jest spadek, a potem jest wzrost i to się jakoś rozjeżdża, przyznam się szczerze.
To znaczy wiadomym jest, że z tej statystyki też wynika, że policja zatrzymała w roku 2023 dużo mniej nietrzeźwych kierujących niż rok wcześniej, tak? Bodajże ponad 100 osób, to 150. Sami Państwo wiecie, że no, różnie słyszymy i tak samo w telewizji, tak? O tym jest głośno, że ten stan kierujących po alkoholu, krótko mówiąc, jest bardzo duży. I to, że akurat wykryliśmy mniej, to po prostu tak się złożyło, że oni, krótko mówiąc, nie zostali zatrzymani, tak? Na gorącym uczynku.
A czyli tutaj chodzi o to, że przeprowadzono 386 badań więcej?
Tak.
Ale i tak?
I tak.
Liczba spada, dobrze.
Myślę, że Państwo też macie świadomość, jak widzicie rano, jak często policja kontroluje kierowców, tak? Rano, w szczególności jest to widoczne. o godzinie 5-6 i tych kontroli to tak naprawdę to nie ma tak jedna, dwie, to one są dziesiątki, setki i naprawdę sporadycznie zdarza się, że ktoś jest nietrzeźwy, tak? Tak to wychodzi, no statystycznie jest to do góry nogami, ale w życiu tak to właśnie wychodzi.
Okej, okay. Co do danych ze strony 33, to generalnie liczba zdarzeń w ruchu drogowym rośnie,
tak,
prawda?
Tak.
I to tutaj chyba pewnie największym takim kłopotem jest wzrost liczby osób zabitych, prawda, w tych wypadkach. Z profilaktyką spotykamy się bardzo mocno na co dzień, przy cmentarzu czy na wylocie, to tutaj o tym też rozmawialiśmy. Natomiast czy można byłoby w przyszłości nanieść taką, może dałby pewien obraz wzrostu ilości pojazdów, bo pytanie, czy to rośnie, bo samochodów nam przybywa na terenie powiatu, czy nie, a mimo to rośnie, więc to taka też dana, która pozwoliłaby ocenić tę sytuację w takim sensie, że no musi rosnąć, bo pojazdów i ruch jest większy, bo jak rośnie, jak pojazdów nie przybywa, to jest znacznie większy problem, prawda? Więc może w przyszłości można byłoby to też skorelować z ilością, nie wiem, rejestrowanych pojazdów na terenie powiatu. Dziękuję. Aha, i był czas na podziękowania, więc ja przepraszam, tradycyjne, jesteśmy w kontekście ruchu drogowego, więc tradycyjne ukłony dla szefostwa Wydziału Ruchu Drogowego za wsparcie i zabezpieczenie naszego wyścigu. Z roku na rok mamy coraz mniej niedociągnięć, więc jak zrobimy 2,24, to być może będzie na czysto. Ukłony, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, proszę bardzo, pan starosta.
Dziękuję bardzo. Ja korzystam z możliwości porozmawiania z przedstawicielem Komendy Powiatowej, bo na sesji zapewne nie będzie już nikogo. Chciałem zapytać, tak jeszcze troszkę odnosząc się do tego ruchu drogowego, bo powiem szczerze, że mam wiele sygnałów od mieszkańców, przede wszystkim Goleniowa, ale z Nowogardu też, natomiast odniosę się bardziej do Goleniowa. Czy faktycznie te kontrole prędkości, które są stosowane na ulicy Nowogardzkiej za przejazdem, na ulicy Przestrzennej, czy one przynoszą efekt? Bo wielu mieszkańców się skarży, że ta 40, czy nawet gdzieś tam 30 jest zbyt dużym ograniczeniem w miejscu, gdzie tak naprawdę ten ruch nie jest duży. Jak to wygląda z perspektywy policji? Czy te kontrole faktycznie przynoszą skutek, czy też powtarzające się kontrole jednak dają taki efekt, że tych mandatów jest znowu bardzo dużo?
Panie starosto, patrząc na te kontrole, na terenie Goleniowa, no sami, po pierwsze trzeba zacząć od tego, że to nie policja wyznacza to ograniczenie prędkości, tylko zarządca, tak? Z drugiej strony, no kierowcy jeżdżą różnie, tak? Jedni nie przestrzegają tych ogólnych przepisów, które obowiązują i jeżdżą z prędkością dużo większą, no i wtedy, kiedy jest policja, to po prostu, krótko mówiąc, wpadają na tą prędkość, a kary za tą prędkość ostatnio są bardzo duże, jak Państwo wiecie, one wzrosły chyba w 2022 roku prawie, że no, bardzo dużo, kilkukrotnie, tak? I to myślę, mi się wydaje, że bardziej wzrost tych kar spowodował, że ci kierowcy wyhamowali, krótko mówiąc, tak? Nie zdarza się aż tak dużo przekroczeń prędkości, jakie było kiedyś, jakie były kiedyś, tak? Bo te kary są po 1500, po 2000, tak? Za i jednorazowe przekroczenie prędkości. Mało tego, istnieje tak zwana recydywa, czyli razy dwa, także jak się popatrzy właśnie na te kwoty, to takiego pospolitego emeryta czy rencisty, jeżeli by wpadł, krótko mówiąc, na takiej prędkości, no to by byłaby jego jednomiesięczna pensja tak naprawdę. Także co do zasady myślę, że te kontrole będą tak naprawdę, no bo one są potrzebne, tak? Natomiast skutek obserwuje się spadkowy, ale to powiem ze względu na te grożące konsekwencje finansowe, niż na to, że po prostu tam trzeba być, czy tam specjalnie policja stoi. Absolutnie bym tego tak nie ujął, nie?
Okej, dziękuję. Ja zdaję sobie sprawę, że zarządca drogi wprowadzając ograniczenie robi to też pewnie na wniosek części mieszkańców, którzy chcą spowolnienia ruchu w swoim terenie. Natomiast jest ta druga strona medalu, czyli ci wszyscy kierowcy, którzy wpadają w tą pułapkę i później twierdzą, że tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie maszynka do robienia pieniędzy do Skarbu Państwa. No gdzieś ten środek trzeba czasami faktycznie poszukać, ale najlepiej to zdjąć nogę z gazu. I tak patrząc na to, co mówił pan naczelnik że chyba faktycznie tych kierujących nietrzeźwych jest mniej, no bo tak naprawdę to nie mają którędy jeździć, żeby kiedyś mówiło na bocznych nie stoją. Tak naprawdę te kontrole są w takim miejscu, że nie da się nie wjechać do Goleniowa czy do innej miejscowości, żeby tą kontrolę ominąć, więc chyba to jest taki, można powiedzieć, dobry sygnał, że jednak tych kierujących jest mniej. A jeszcze ostatnie pytanie pod kątem kierujących na przykład ze strony obywateli Ukrainy. Czy to też się zmniejsza?
No nie, nie. Właśnie to już wspomniałem, że diametralnym problemem dla policji i też dla stanu bezpieczeństwa jest właśnie kierowanie wzajemnej trzeźwości przez tych obywateli państw wschodu, czyli w szczególności Ukrainy. Powiedziałbym, że to się nie zmniejsza absolutnie. To jest na porównywalnym poziomie i czy tutaj będzie spadek? No myślę, że teraz jak zacznie państwo konfiskować pojazdy, to może coś w tym temacie się zmieni, ale sami wiemy, że ta ustawa jest nie do końca dopracowana i tam te początki obowiązywania tej ustawy myślę, że będą trudne dla sądów i może nic z tego za bardzo nie wyniknąć, ale z czasem być może coś będzie bardziej korzystnego. Dziękuję.
Dziękuję i kończąc chciałem powiedzieć, że w ramach tej kończącej się kadencji chciałem podziękować wszystkim pracownikom Komendy Powiatowej Policji, Komisariatu za to, że jako mieszkańcy powiatu goleniowskiego możemy dzięki waszej ciężkiej pracy czuć się bezpieczni. Proszę przekazać pracownikom. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo, pani Tereska.
Dziękuję uprzejmie. Ja bym się chciała odnieść również, poruszyć temat szybkości na ulicy Nowogarskiej, jak tutaj wspomniał pan starosta. Jest to rzeczywiście maszynka do robienia pieniędzy i spotykam się z wieloma opiniami i akurat w tym momencie, w tym miejscu ta szybkość policja stoi prawie codziennie w ogródkach, wiadomo, już każdy o tym wie, ale proszę Państwa, gęstość zabudowy tam jest niewielka. Tam tylko mieszczą się przy ulicy Nowogarskiej trzy budynki tylko są przy tej... Cztery? Raz, bo akurat znam wszystkie te osoby. No nieważne. Uważam, że są inne miejsca i tutaj uważam, 40 to jest rzeczywiście, to jest prędkość taka już na wyrost, ale my to każdy o tym wie i uważa, ale są inne miejsca, gdzie jest rzeczywiście potrzeba kontroli, żeby kontrolowała policja i główne są to miejsca, proszę Państwa, proszę Państwa, ulica, jest to droga wojewódzka w Budnie. Tam jest właśnie potrzeba, bo ostatnio właśnie tak jak jeżdżę po terenie i ludzie narzekają na szybkość. Tam jest taka duża szybkość, jest ograniczenie 70, ale tam jadą powyżej 70. Też już wnioskowałam i złożyłam interpelację odnośnie zmniejszenia szybkości na tej ulicy, na tej drodze wojewódzkiej, to jest droga wojewódzka na poziomie Budna, ale jeszcze odpowiedzi nie otrzymałam. Poczekamy, zobaczymy, ale uważam, panie komendancie, żeby było dobrze by było, gdyby właśnie tam przekierować tam właśnie policję i kontrolować szybkość, bo tam jest bardzo niebezpiecznie i tam się zdarzyły wypadki śmiertelne, chyba było na skrzyżowaniu z Budnem, tam przy wjeździe do Budna. Także bardzo proszę, właśnie proszę, prosili mnie ostatnio mieszkańcy, bo na tym terenie byłam i jest ogromna prośba do policji i żeby ta kontrola była częsta. Naprawdę, tam jest szybkość bardzo duża, a poza tym tam jest zabudowań jest bardzo dużo. Zabudowań dużo i jest problem, mają problem mieszkańcy z włączeniem się do głównej drogi, tak, do tej drogi wojewódzkiej. I mam jeszcze drugą sprawę. Czy to jest możliwe, taki mam pomysł, czy to jest możliwe do realizacji, aby otrzymać alkomaty w ramach tak, kontroli trzeźwości i na przykład, żeby otrzymała, żeby były one na wsi na przykład w sklepie i każdy mógł, ewentualnie mieszkaniec, prawda, skorzystać, żeby przybadać się na trzeźwość. Czy taka jest możliwość w ramach profilaktyki? Dziękuję.
Pani Radna, odniosę się do tego, co Pani powiedziała. Oczywiście, jeżeli chodzi o Budno, tak, to jest droga przelotowa z mostu do Goleniowa i na pewno tam dużo kierowców, myślę, że przekracza prędkość, ma Pani rację, i są tam zdarzenia drogowe, to też jest prawda, w ostatnim czasie były, bo być może nie było śmiertelnych, ale kilka zdarzeń tam było, taka jest prawda, także weźmiemy to pod uwagę, oczywiście w kontroli, tak, kontroli prędkości pojazdów, które poruszają się. Wracając do Nowogrodzkiej, to tak jak mówię, jeżeli uważa Pani, czy Pani mieszkańcy uważają z Żółwi Boci, że tam jest
Goleniowa,
że tam jest za szybko, no proszę złożyć petycję do zarządcy drogi i wnioskować o zmianę tego znaku, tak? Taka jest procedura. Natomiast pytanie trzecie, jeżeli chodzi o alkomaty w sklepach, no nie, policja takich rzeczy nie finansuje, nie posiada alkomatów i to jest tak teoretycznie niemożliwe, prawa polityki nawet, tak, niemożliwe. Policja ma u siebie w komendzie, w budynku, alkomat służący do ogólnego badania przez ludzi, klientów, którzy przyjdą, ale nie, żeby jeździła w teren, czy rozdawała, nie wchodzi w grę.
Podarować, w ramach profilaktyki.
No nie wchodzi w grę. Powiem szczerze, my sami czekamy, aż ktoś nam podaruje, żeby mieć do kontroli ogólnej kierujących.
Dziękuję.
Szanowni Państwo, czuję się w obowiązku do wypowiedzenia się ze strony właśnie zarządcy drogi, bo akurat ja jestem tą osobą, która jakby odpowiada za ustawienie tych znaków. Może nie jakby, ale taka jest prawda. Znaki zostały ustawione na wniosek mieszkańców. Myślę, że rozpatrując ten wniosek, który kilkakrotnie się powtarzał, miałem na uwadze, no z jednej strony jest to ograniczenie tej prędkości, z drugiej strony no, są ludzie, którzy obawiają się o swoje bezpieczeństwo i trudno mi tutaj ważyć to bezpieczeństwo gęstością zabudowy czy czymkolwiek. Naprawdę jest to trudne. Proszę mi uwierzyć, że gdybym, nie wiem, rozpatrzył chociaż połowę próśb o ograniczenie prędkości, to wszystkie miejscowości, wszystkie, kompletnie wszystkie, byłyby ograniczone na 30 na godzinę. Przypominam Pani Dresko, że po zrealizowaniu inwestycji drogowej to już znaki są niewystarczające, tylko jeszcze progi by wszyscy chcieli, bo pomimo tego, że zarządca drogi ustawia znaki ograniczające prędkość do 40 na godzinę, na wniosek oczywiście mieszkańców, to i tak jest to niewystarczające. Ja myślę, że my jako kierujący, dokładnie, ja myślę, że my jako kierujący jesteśmy w momencie tej takiej zmiany. To, co pan komendant powiedział, zmieniły się przepisy, zmieniły się taryfikatory i najlepiej teraz, no to tak, z jednej strony bezpieczeństwo, z drugiej strony, kurczę, trzeba by było jechać, znaki ustawić, ale nie w moim miejscu, gdzie ja jeżdżę, tam, gdzie ja mieszkam. Więc naprawdę powiem tak, powtórzę, znaki na Nowogarskiej zostały ustawione na wniosek mieszkańców, którzy poczuwali się zagrożeni i na chwilę obecną nie znajduję żadnej jakby motywacji, żebyśmy mogli podnosić tą prędkość, bo uważam, że nawet widać ślady niedawnego wypadku na ulicy Nowogarskiej, zniszczone barierki na wysokości ogródków działkowych, także pomimo tego ograniczenia i tak doszło do jakiegoś tam wypadku. Nie, oczywiście nie znam przyczyn, nie wiem, czy to była prędkość, czy obrodzenie, nie mam pojęcia, czy niedostosowanie prędkości, ale tak jak mówię, to nie jest widzimisię zarządcy drogi, tylko po prostu to są wnioski mieszkańców, a naprawdę i tak je ograniczamy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze mamy pytania do pana? Tutaj nie mamy. Więc proszę, przejdziemy do zaopiniowania i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji. 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji. 4. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej informacji. 6. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 5. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za przedstawienie informacji, za odpowiedzi na pytania. I przechodzimy do kolejnego punktu.
projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I proszę bardzo, Pani Dyrektor. No ja dziękowałam. Jeżeli Państwo macie ochotę, możecie. Już dziękujemy Wam bardzo. Może tak. Nie, nie, już teraz blok uchwał się rozpoczyna. Szanowni Państwo, projekt uchwały jest odpowiedzią na otrzymane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Państwo doskonale się orientujecie, że corocznie właśnie PFRON przyznaje jednostkom powiatowym takie środki. Tak też stało się w tym roku. Otrzymaliśmy 2 300 000 zł. Po otrzymaniu tejże informacji zebrała się Powiatowa Społeczna Rada do spraw osób z niepełnosprawnościami i obradowaliśmy wspólnie podział tej kwoty na poszczególne zadania. Takim wskaźnikiem do podziału środków, który przedstawiam Państwu w tym projekcie, zapewne jak co roku była intensywność i liczba składanych wniosków w danym temacie, który cieszy się największym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego powiatu. I to, myślę, jak Państwo zauważyliście, od wielu lat się nie zmienia, bynajmniej w ostatnich latach się nie zmienia. Tak i też w tym roku proponujemy ten podział w takim zakresie, jaki Państwu przedstawiam w projekcie. Dużym zainteresowaniem jak zwykle cieszą się zadania dotyczące turnusów rehabilitacyjnych, ale jeszcze większym dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych. To są takie dwa zadania bardzo intensywne, na które zawsze nam brakuje środków, bo jest ogromne zainteresowanie. Dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście odpowiem.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy macie Państwo pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. To proszę, przejdziemy do zaopiniowania tego projektu i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 5. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 3. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 7. I proszę członków Komisji Skargi Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? 4? 5. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Pani Dyrektor, bo tu już chyba kolejnej uchwały nie ma. Dziękujemy bardzo za przybycie i przedstawienie. I przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2024 rok. Proszę bardzo, Pan Skarbnik.
Szanowni Radni, to jest kolejna zmiana budżetu, kolejna, która niesie zarówno dobre, jak i złe elementy do tego budżetu. Zły jest na pewno element dotyczący zwiększenia deficytu i to deficytu na wydatkach bieżących. Na poprzedniej sesji informowałem, że będzie nam brakować do podwyżek nauczycieli w stosunku do kwoty uzyskanej w subwencji około 4 milionów i tutaj staramy się tą lukę zabezpieczyć tak, żeby nasze zobowiązania wynikające z ustawy zostały zrealizowane. Resztę środków, które udało nam się wygospodarować, czyli uzyskany zwrot środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, przeznaczyliśmy na dwa dodatkowe zadania. Jedno to most, wkład własny do inwestycji polegającej na zamianie mostu w... Przepraszam. Uciekł mi. A nie, to nie ta uchwała, to poprzednia. Tutaj mamy inwestycje w LO w Nowogardzie, tak, dachową i fotowoltaikę. No i oczywiście te elementy, które dotyczą współpracy w ramach drogi, dwie dotacje dla gminy Osina. Tutaj będzie powierzenie zadania, zadanie dwuletnie, które wiąże się ze zmianą WPF-ki. No i oczywiście dotacja dla ośrodka rehabilitacyjnego. W tamtym roku dostaliśmy dotację z PFRON-u. Oni nie zrealizowali zakupu, w związku z tym to zadanie przechodzi na rok obecny. Oczywiście, gdyby były jeszcze szczegółowsze pytania, to oczywiście odpowiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie Sylwestrze.
W tym momencie jako przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Oświaty chciałem serdecznie podziękować członkom zarządu za uwzględnienie naszego wniosku odnośnie dotyczącego remontu dachu w liceum numer 1 w Nowogardzie, a widzę, że ten nasz wniosek został jeszcze poszerzony o montaż tej fotowoltaiki, za co serdecznie panom dziękuję i w imieniu naszej komisji. Dzięki.
Dziękuję bardzo. Nie widzę pytań. To proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały. 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. 4. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 5. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2024-39. Proszę bardzo, pan skarbnik.
Oczywiście konsekwencją zmiany deficytu jest zmiana uchwały budżetowej. Oczywiście najistotniejsza zmiana to zmiana dotycząca zadań związanych z dotacją dla gminy Osina w związku z realizacją dwóch dróg. Na ten rok przewidziano dofinansowanie do opracowania dokumentacji, a na przyszły rok na wkład własny do przedsięwzięć finansowanych z Polskiego Ładu. Oczywiście państwo nie dostaliście zmian poprawek pisarskich, które dotyczyły ujednolicenia nazw zadań, ale oczywiście je nanieśliśmy i z tymi zmianami ujednolicającymi prosiłbym o przegłosowanie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Gdyby były pytania, oczywiście odpowiem.
Dziękuję bardzo. Ja tu jeszcze zauważyłam w załączniku numer 3 w przedsięwzięciach w limicie zobowiązań właśnie w naszym zadaniu, w tym 1321, jest zła kwota. Powinno być 1 108 805. Jest jakaś, nie wiem skąd tam się wzięła taka. Ale w limicie zobowiązań na końcu. Nie, są 102 tysiące, ale tutaj jest... No tutaj już widać, w limit 2024 jest 1 108 805, a tam się 102 tysiące wzięło skądś tylko, nie? Okej. Okay. To chyba przejdziemy do zaopiniowania, bo nie widzę pytań i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu. 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 4. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 8? 7. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 5. I kolejny punkt. Projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie Osina prowadzenia zadania publicznego w zakresie dróg publicznych pod nazwą przebudowa odcinka drogi powiatowej o numerze 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Pan dyrektor, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jeżeli mógłbym poprosić, to omówię od razu dwie uchwały, bo one nawet mają identyczną nazwę. Dokładnie. Szanowni Państwo, bardzo miło mi jest mówić o takich uchwałach. Tak się zdarzyło, że gmina Osina w imieniu wykorzystała tak naprawdę możliwość złożenia wniosku na przebudowę dróg. Złożyła te wnioski na przebudowę dróg powiatowych i są to odcinki pierwszy, który łączy odcinek między Kikorzem a miejscowością Osina. Osina jest aktualnie przebudowywana i drugi odcinek, druga uchwała dotyczy odcinka pomiędzy też Osiną, ale w drugim kierunku, w kierunku na Redło. Także jeżeli uda się gminie Osina zrealizować w sumie trzy łącznie zadania inwestycyjne, to cała droga pomiędzy Kikorzami a Redłem zostanie przebudowana. Powiem szczerze, jest to jedna z gorszych dla nas dróg w utrzymaniu. Ona generuje bardzo dużo kosztów, jeżeli chodzi o remont cząstkowy. Co roku tak naprawdę na wiosnę tam jest po prostu dramat, także ja się niezwykle cieszę, że to zostanie zrobione. Tak naprawdę gmina Osina sięgnęła o dofinansowanie rzędu 95%, a my tylko jako Rada Powiatu, jako powiat zagwarantujemy tutaj wkład własny, żeby gmina nie musiała jeszcze własnych kosztów ponosić. Także z mojego punktu widzenia jako zarządcy drogi jest to po prostu rewelacyjna współpraca. Bardzo by się chciało, żeby z innymi gminami również taka była możliwość. Także ja bardzo proszę o podjęcie takich uchwał i z tego miejsca dziękuję panu wójtowi za takie zrozumienie i współpracę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja może jeszcze podam, jakie to są finansowe, bo to 95%. Praktycznie to są cztery drogi, bo dwie drogi robimy w tym roku. To jest droga na Węgorza, to też jest tragiczny stan. Uzyskaliśmy dofinansowanie 4 miliony, prawie 400 tysięcy. Droga, nie, na Węgorza jest 4 miliony 560. Na Osinę, która jest teraz robiona, 4 miliony 400. No i na te dwie drogi, które tutaj pan dyrektor wspomniał, będą robione w 2025 roku. 7 milionów 200 i 3,5 miliona, czyli 20 milionów gmina Osina przekazuje w drogi powiatowe. Czy pytania mamy jakieś do tych dwóch uchwał? Tak, bo to od razu może te dwie uchwały omówimy. Nie omówimy, tylko przegłosujemy. Proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. A proszę powiedzieć, panie dyrektorze, jakie to odcinki łącznie, jaka jest długość tych dróg tak łącznie, mniej więcej? No, tak.
10 km.
O, tak?
10 km.
To dużo.
Węgorza to 3 km.
No, to dużo. No, to piękna inwestycja.
Ja powiem...
To długo, no to dużo kilometrów, powiem tak kolokwialnie. Dziękuję. Nie, ja nie skończę w następnej kadencji. Już mnie tu nie będzie. Proszę członków, pierwszą uchwałę omawiamy. To jest przebudowa odcinka w tym momencie drogi powiatowej. I proszę członków Komisji Budżetu Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Ale Beaty nie ma, to jest 7? Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie... No właśnie, już tak mi nie pasuje. Kogo pani mi tu liczy? Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 4. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 7. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 6. 5. I proszę, teraz przejdziemy do zaopiniowania drugiej uchwały. Przebudowa odcinków drogi powiatowej. To jest ten dłuższy odcinek drogi. I proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu?
4. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 7. Proszę członków Komisji Skargi i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 5. Dziękuję bardzo. I teraz wprowadzimy, tutaj pan Kazimierz chce zabrać głos, tak?
Wysoka Rado, chciałbym prowadzić na dzisiejsze posiedzenie dwie skargi. Przed posiedzeniami wspólnej komisji, Komisja Uchwał, Wniosków i Skarg rozpatrzyła dwie skargi, które wpłynęły na do rozpatrzenia. Proszę?
No wniosek, no wprowadzenie. Najpierw musi wprowadzić.
No jasne, oczywiście, że tak. Proszę o wprowadzenie dzisiaj do rozpatrzenia dwóch skarg, które żeśmy rozpatrywali przed posiedzeniem. No, oczywiście, najpierw...
Jedna skarga,
no. Dobrze. Proszę najpierw o wprowadzenie skargi, a później będziemy głosować o wprowadzenie wniosku. Proszę bardzo. Daję ci głos.
Ja mam przeprowadzić, tak? Proszę bardzo, proszę Komisja Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za wprowadzeniem tych zmian do porządku obrad? 6. Kto jest z Komisji Rewizyjnej? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za wprowadzeniem zmian? 4. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych. Kto jest za wprowadzeniem zmian zaproponowanych tutaj przez pana Kazimierza?
7.
I proszę członków Komisji Skargi i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za wprowadzeniem zmian w porządku? 5. Dziękuję bardzo. No i oddaję głos, tak?
Szanowni radni, komisja rozpatrzyła dzisiaj pierwszą skargę. Pierwsza skarga to dotyczyła skarga mieszkańca powiatu goleniowskiego z dnia 16 lutego tego roku, która została uzupełniona dnia 13 marca tego roku na naruszenie praworządności przez starostę goleniowskiego. Skarga dotyczyła remontu dróg, drogi, konkretnie ulicy Konopnickiej. Obywatel powołał się na porozumienie pomiędzy starostwem a gminą Goleniów o remont tych dróg i skarżący podnosi, że ta droga została naprawiona, ale nie w taki sposób, jak powinna być. Był to okres teraz, niedawno tych właśnie i mrozów, i śniegów, i deszczu, gdzie takie pogody są, jak wiemy, nie bardzo wskazane do prowadzenia takich prac. I w związku z tym napisał skargę najpierw do Goleniowa, do Rady Miejskiej w Goleniowie, na burmistrza, skarżąc się, że ta droga źle została, ulica źle została naprawiona. Następnie przesłał do nas skargę na starostę, że nie dopilnowaliśmy tego tematu. Skarga ta została zgodnie z kompetencjami przesłana do Rady Miejskiej w Goleniowie, natomiast przy wysyłaniu tej rady ujęto, napisano, że do Rady Gminy w Goleniowie, a nie do Rady Miejskiej w Goleniowie. Stąd też, jak gdyby doszukuje się skarżący przeinaczenia, że powinno być miejska, a nie Rada Gminy. Wysłuchaliśmy tutaj opinię pani sekretarz powiatu, wysłuchaliśmy opinii pana radcego, radcę prawnego. Okazuje się, że ta skarga, która wpłynęła, Rada Miejska w Goleniowie rozpatrywała tą skargę. Jest tutaj pismo załączone, państwo tam macie u siebie. Jest uchwała Rady Miejskiej Goleniowa z dnia 28 lutego. I ta uchwała pokazuje, że jest ta skarga bezzasadna. Jest również tutaj w załączeniu, w uzasadnieniu o wykonywaniu tej pracy, jakie były cząsteczkowe roboty. Na ten temat również wypowiedział się tutaj pan dyrektor naszego wydziału i na wniosek tych wszystkich informacji komisja uznała, że ta skarga jest bezzasadna. I taki też projekt uchwały prezentuję przed Radą, przed komisjami, żeby uznać tą skargę jako bezzasadną. Dziękuję bardzo.
Proszę.
Opiniujemy, pani Agatko. Tak, opiniujemy. Pani Agatko, czy może mają państwo jeszcze pytania do tej uchwały? W takim razie proszę o zaopiniowanie i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu. 6. I proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 3. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 0 wstrzymujących. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. Policzyła pani?
Nie, proszę odpowiedź. Przeciw.
No ale kto jest za, bo nie policzyliśmy. 1, 2, 3, 4, 5. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 2 wstrzymujące. Proszę członków Komisji Skargi wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 4, tak? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 4 tylko były? Tak? 5 było, no? 5 na za. Dziękuję bardzo. I teraz przejdziemy do tego wniosku. Tak? Proszę bardzo.
Do Rady Powiatu wpłynął wniosek Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie o wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających silnikiem spalinowym powyżej 5 koni mechanicznych na jeziorze Maszewo z wyłączeniem wskazanych we wniosku jednostek. I to jest rozbudowane, że ten wniosek jest rozbudowany, żeby ograniczyć, jak powiedziałem, do tych powyżej 5 koni mechanicznych, a z tego wyłączyć jednostki pływające, policję, straży pożarnej, WOP-u, straży rybackiej i społecznej, państwowej. I tu żeśmy również zasięgnęliśmy opinii pani dyrektor wydziału. I trzeba powiedzieć, że ten wniosek, który został zgłoszony, on jak gdyby jest zawężony, bo nie, my jako Rada Powiatu możemy się wypowiedzieć co do akustyki, a więc przekroczenia akustyki, jeżeli jest to teren rekreacyjny. Natomiast tutaj nie ma tego załącznika, to po pierwsze, a po drugie jest rozbudowana jak gdyby ta sfera ochrony przyrody, a więc mówi się o płytkim i wąskim akwenie, linie brzegowe, porośnięta, mówi się tutaj o ptactwie, roślinach, które są narażone na podczas korzystania z tych środków pływających. I w związku z tym doszliśmy do takiego stanowiska, że ten wniosek nie spełnia formalnie wymogów, jakie powinny być złożone celem jego dalszego rozpatrzenia i proponujemy uznać, że ten wniosek jest również bezzasadny. I taka odpowiedź wpłynie do Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie i myślę, że zostanie on dopracowany bardziej szczegółowo wraz z opiniami Urzędu Miejskiego w Maszewie, który jest gospodarzem tego terenu, a więc wypowie się, czy to jest teren rekreacyjny, czy nie rekreacyjny. Polskie Wody również podniosły tutaj swój głos, żeby nie wprowadzać takich ograniczeń, ponieważ będzie to powodowało, że zakaz będzie obowiązywał wszystkich jednostek, za wyjątkiem tylko policji i za wyjątkiem służb Straży Pożarnej i Wodnych Ochotniczych Pogotowiu. W związku z tym podjęliśmy jako komisja jednomyślnie, że wniosek jest bezzasadny, należy go dopracować i przedstawić następnie do rozpatrzenia, ponownego rozpatrzenia. Jeżeli będzie on kompletny, będziemy nad nim procedować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mają Państwo pytania do tego wniosku? Nie widzę. To proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały, tego projektu uchwały, tak? 2, 3, 4, 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? Komisja Rewizyjna, pan 3 są za, przeciw? 1. I wstrzymujących nie ma. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 1, 2, 3, 4. Pani Basia też, to 5. I proszę członków, kto jest za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1. 1 wstrzymujący, 1 przeciw. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za? 5. Przeciw? Nie ma.
Nie mogą wyjechać.
PCPR-u?
To jest ze skarbu garaż. No ja.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to sprawozdanie z działalności zarządu powiatu goleniowskiego między sesjami na sesji. Wolne wnioski i zapytania radnych również na sesji. I kolejny punkt, zamknięcie posiedzenia. Dziękuję bardzo.
Nie, proszę.